Między небом а землей.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Dziś po raz 12 obchodzony jest na świecie Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. I choć z różnych, mniej lub bardziej uzasadnionych względów, Kościół nie ma dziś najlepszej prasy, nie zmienia to faktu, że chrześcijanie stanowią nadal najbardziej prześladowaną grupę religijną na świecie. Więcej o akcji już za kilka minut na naszej antenie. W programie także zaduszne wspomnienie o zmarłym w tym tygodniu księdzu Arturze Filipiaku, koordynatorze Regionalnego Punktu Konsultacyjnego dla Osób Zranionych w Kościele, który pomagał ofiarom przemocy seksualnej. Miał zaledwie 45 lat, a przyczyną jego śmierci był koronawirus. W swojej dziennikarskiej pracy miałem okazję współpracować z księdzem Arturem i zapamiętam go na zawsze jako niezwykle dobrego i prawego człowieka. Dziś również o tym, jak można wykorzystać potencjał internetu do ewangelizowania właśnie w trudnych, pandemicznych czasach. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Archidiecezja poznańska straciła kolejnego kapłana. Na COVID-19 zmarł niezwykle zaangażowany ksiądz Artur Filipiak. Działał w kurii, wykładał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i nikomu nie odmawiał pomocy. Garść wspomnień o duchownym zebrała Sandra Soluk, a w nich wszystkich, jak w modlitwie, powraca słowo radosne i życzliwe.
Artura znam z czasów, kiedy byliśmy klerykami w arcybiskupim seminarium duchownym w latach 90. On był ode mnie 3 lata młodszy. Ksiądz Krzysztof Różański, proboszcz parafii nawiedzenia na Świętej Marii Panny, ale zawsze mieliśmy jakiś wspólny język. Kiedy okazało się, że od sierpnia będziemy pracować razem, Artur powiedział do mnie, że bardzo się cieszy na to, że przychodzi do mnie. I ja też bardzo się ucieszyłem, że przychodzi do parafii Artur. Przez te 2 miesiące jeszcze bardziej żeśmy się jakoś poznali i czasem nawet patrzyłem na niego, myślałem sobie, to jest kurczę ksiądz lepszy ode mnie. Z taką wrażliwością na drugiego człowieka, prostotą podejścia do ubogich, żeby im pomóc. To był ksiądz, który chociaż był do pomocy duszpasterskiej, bo miał wiele innych zaangażowań. To kiedy wracał do parafii, angażował się niemalże jak wikariusz. Prowadził krąg biblijny, prowadził dyżury w biurze parafialnym i to było bardzo dla mnie budujące. Patrzeć na Artura, jak on się w tym realizuje. Słuchać jego porannych kazań o 7 rano, kiedy ja siedziałem w konfesjonale, a Artur odprawiał mszę. Kiedy widziałem z jaką miłością to Słowo Boże głosi do tej garstki ludzi na pierwszej porannej naszej mszy świętej. To był rzeczywiście dobry ksiądz i dobry kolega. Artur kiedyś bardzo ciężko przechorował zapalenie płuc, ale teraz był w dobrym zdrowiu. Codziennie rano do kurii jeździł rowerem do pracy i wracał rowerem. I jeździł rowerem na wakacje, więc to nie był człowiek schorowany. To był człowiek w pełni sił, zgodnie ze swoim wiekiem, 45 lat. Niestety wirus okazał się, jak dla niego widocznie, zbyt silnym przeciwnikiem i niestety Artura pokonał. Wielka strata.
Wśród licznych ról księdza była ta dyrektora referatu katechetycznego Kurii Metropolitalnej. Kapłan dbał o poziom nauczania religii w szkołach naszej archidiecezji. Współpracował z nim przy tym zadaniu ksiądz profesor Jan Szpet.
Księdza Artura Filipiaka poznałem już jako studenta. Po raz wtóry dane mi było z nim współpracować. Pełnił bowiem funkcję archidiecezjalnego referenta katechetycznego. Funkcja ta polegała przede wszystkim na wizytowaniu lekcji, ale równocześnie formacji stałej katechetów. Był człowiekiem bardzo życzliwym, otwartym, pogodnym. Kontakty nasze wewnętrzne były pełne dobroci. Kompetencja wyniesiona ze studiów, które odbył we Wiedniu, ale równocześnie tutaj permanentnie pogłębiana w Polsce. Inna kwestia to również to może wykracza poza, ale bardzo życzliwie odnosił się do swoich najbliższych. I uśmiech zawsze na jego twarzy po prostu był obecny.
Z kolei na Uniwersytecie Adama Mickiewicza ksiądz Artur uczył przyszłych katechetów, wspomina dziekan Wydziału Teologicznego ksiądz profesor Paweł Wygralak.
Księdza Filipiaka wspominamy jak człowieka bardzo otwartego, szczególnie lubiany był przez studentów. Jego wykłady zawsze były dobrze przygotowane, jednocześnie bardzo otwarte na pytania, na refleksje samych studentów. Był dobrym pedagogiem, dobrym dydaktykiem, mniej się może udzielał naukowo, ale w tej materii także bez wątpienia to, co pisał, było także dobrze przygotowane i było zawsze taką refleksją pogłębioną. Także na pewno też w tej materii prezentował się zawsze jako taki wytrawny człowiek nauki. Czyli z takich też prywatnych spotkań to człowiek zawsze życzliwy, odpowiedzialny, sympatyczny, na pewno człowiek wielkiej wartości.
A byli studenci, tacy jak duszpasterz akademicki z parafii świętego Rocha Michał Tomiak, potwierdzają, że na zajęciach u księdza Filipiaka zawsze można było podyskutować.
Mieliśmy z nim ćwiczenia dotyczące katechezy, dał się poznać jako taki niezwykły człowiek, który nie tworzył dystansu między prowadzącym a studentem, był raczej jako starszy brat, który był bardzo otwarty na nasze pomysły, na burzę mózgów na zajęciach, słuchał, wsłuchiwał się i tym jakoś tak urzekł już wtedy. A dalej, może nie był to mój przyjaciel, jakiś nawet dobry znajomy, ale za każdym razem, kiedy go spotykałem, ktoś mnie urzekał taką skromnością, otwartością, takim uśmiechem. Nigdy go nie spotkałem jako takiego człowieka, który by odrzucał, tylko zawsze stwarzał taką dozę zaufania.
Ostatnim dziełem księdza Artura był regionalny punkt konsultacyjny dla osób zranionych w kościele. Od blisko 2 miesięcy działa telefonicznie i stacjonarnie w Poznaniu. Duchowny był koordynatorem tego projektu, niezwykle zresztą zaangażowanym, mówi współpracownik i znajomy ksiądz Przemysław Przybylski.
Dużo tego, co już robił, bo on wcześniej miał kontakt z takimi osobami, które też wspierał jako ksiądz, ale na pewno był zaangażowany. Ja nie zapomnę tego, jak siedzieliśmy i wybieraliśmy meble. Ksiądz Artur to odbierał, ksiądz Artur coś tam jeszcze dokręcał, coś tam jeszcze poprawiał, był tam sam, konsultował różne rzeczy. W takich nawet małych rzeczach był bardzo zaangażowany i wrażliwy, bo chodziło o to, żeby osoby, które do nas przyjdą, się dobrze czuły, żeby czuły się przyjęte. To było dla niego ważne. No był tam oddany, nie wszystkiemu, jak wszystko, co podejmował, starał się robić rzetelnie i dobrze.
Wiemy, że był zaangażowanym kapłanem, a jakim był człowiekiem?
Bardzo dobrym. Tak jak powiedział to jeden z moich kolegów kursowych, był człowiekiem przez duże C, z taką dużą wrażliwością. Pan Bóg obdarzył go dużym bogactwem intelektualnym. Był człowiekiem bardzo wykształconym, ale nie dał nikomu odczuć swojej przyszłości. Naprawdę był bardzo wrażliwy na potrzeby wszystkich osób, które się do niego zgłaszały. I szukał rozwiązań. Szukał naprawdę rozwiązań, szukał tego, jak można tej osobie pomóc, gdzie ją można skierować. Bo o tym rozmawialiśmy.
Republika Środkowoafrykańska to jedno z państw, w których chrześcijanie prześladowani są w najbardziej zajadły i okrutny sposób. I właśnie wiernym z tego kraju poświęcony jest przypadający dziś 12 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Odbywa się on zawsze w drugą niedzielę listopada. A do środkowej Afryki zabiera państwa Jacek Butlewski.
Kraj 2 razy większy od Polski, środkowa Afryka, ale mieszka tu niespełna 5 milionów ludzi. Współczesność to dramat dla mieszkających tu chrześcijan. Fragment filmu dokumentalnego organizatorów Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
Kiedyś mieszkaliśmy tu nad rzeką po sąsiedzku bez żadnych problemów. Życie było wspaniałe. Teraz nasze życie jest obłąkane. Żyjemy w strachu.
W 1960 roku, kiedy Francuzi odeszli z tej swojej byłej kolonii, narastały napięcia pomiędzy grupami etnicznymi, także grupami religijnymi.
Dyrektor Biura Regionalnego Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Tomasz Zawal.
Jak zwykle w takich wypadkach w Afryce kontrolę nad obszarami próbowały przejąć jednostki wojskowe. No i to doprowadziło do tego, że tymi, którzy cierpią najmocniej wobec tych zmilitaryzowanych oddziałów, tymi, którzy stają się ich ofiarami, są ludzie najubożsi. cywile. Ten kraj jest bardzo, bardzo biedny. W tej chwili są dwa główne ugrupowania, które wyodrębniły się w trakcie tych walk. Jedno z nich nazywa się Seleka, drugie Antypalaka. Seleka związana jest częściowo z ugrupowaniami dżihadystycznymi islamskimi, a drugie z kolei to są bojówki chrześcijańskie, które powstały w formie samoobrony. Słowo balaka oznacza maczeta, podstawowa broń, antybalaka, czyli to jest jakby opór przeciwko ludziom uzbrojonym w maczety. Te dwa ugrupowania, zwłaszcza to chrześcijańskie, wielokrotnie napominane przez biskupów środkowoafrykańskich, tak naprawdę wyewoluowało w takie grupy rozbójnicze. Najpierw mieli szlachetny cel, żeby ochronić grupy chrześcijan, a potem tak naprawdę zaczęli rabować, porywali ludzi, kontrolowali jakieś obszary. No, skutkiem czego stali się zwyczajnymi bandytami. Bardzo często w tych obszarach opuszczonych przez siły rządowe, na tych wielkich obszarach, bo kraj jest dwukrotnie większy od Polski, sytuacja ludności cywilnej jest bardzo trudna. Jakże często jedynym podmiotem, który ma jakiekolwiek struktury w tamtych miejscach, jest Kościół katolicki. Równocześnie także inne kościoły chrześcijańskie, ale katolików jest tam przeważająca liczba, na ponad 4 miliony chrześcijan, około 3 milionów wyznawców Chrystusa z Kościoła rzymskokatolickiego.
Solidarność z potrzebującymi jest zawsze wyznacznikiem chrześcijańskiego życia.
Biskup Artur Miziński.
Uczył nas o tym święty Jan Paweł II, z którym w tym roku jesteśmy w sposób szczególny w łączności duchowej, przeżywając stulecie jego urodzin. Także nauczał nas o tym, szczególnie w czasach trudnych komunizmu, czcigodny sługa Boży, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Papież Franciszek przynagla nas wręcz do tego, abyśmy wszyscy poczuli się na nowo braćmi i byli zatroskani o siebie, kierowani duchem miłości chrześcijańskiej. Żebyśmy nie ustawali w tym wielkim dziele świadczenia sobie nawzajem miłości braterskiej poprzez modlitwę, duchową jedność, poprzez konkretną pomoc, która jest oczekiwana i bardzo potrzebna naszym braciom w Republice Środkowoafrykańskiej, ku której w tym 12 Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który przeżywamy w Polsce, dzięki posłudze Polskiej Sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Chcemy się łączyć, jednoczyć mimo trudnej sytuacji pandemii koronawirusa. Chcemy tym bardziej wyrazić naszą solidarność z naszymi braćmi, którzy także z innych powodów trwających wojen, przemocy czy trudnej sytuacji gospodarczej przeżywają swoją drogę pielgrzymki do domu Ojca tu na ziemi.
Udało się tylko zabrać dzieci i uciec. Potem spalili nasze domy ze wszystkim, co było w środku.
Pragnę serdecznie zachęcić, przyłączając się do głosu przewodniczącego sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy i księdza dyrektora tejże sekcji polskiej, księdza profesora Waldemara Cisło, zachęcić w ich imieniu i w imieniu Konferencji Episkopatu do włączenia się w przeżywanie tego Dnia Solidarności 8 listopada. Mimo trudnej sytuacji, mimo ograniczonej liczby wiernych mogących uczestniczyć w liturgii Kościoła, starajmy się otworzyć jeszcze bardziej, doświadczając formy cierpienia, także my poprzez to, co dokonuje się w tych dniach w naszej polskiej rzeczywistości, zarówno przez pandemię koronawirusa, jak i sytuację społeczną, która się wytworzyła, konfliktu. Łączmy się w tej modlitwie z głęboką wiarą, że ten, który jest księciem pokoju, może zaprowadzić pokój najpierw w sercach i ci, którzy byli i są przeciwni sobie, zwaśnieni, mogą wspólnie dążyć do dobra, które będzie wyznacznikiem i naszych pragnień, i naszego postępowania. Włączmy się wszyscy w ten dzień solidarności z Kościołem prześladowanym otwórzmy nasze chrześcijańskie serca na braci, którzy są w potrzebie. Starajmy się na miarę naszych możliwości świadczyć im pomoc w różnych wymiarach, także w tym wymiarze materialnym, a więź duchowa, modlitwa wzajemna niech będzie wołaniem do tego, który jest Panem dziejów, aby los nas się odmieniał i stawał się coraz bardziej godny dzięki naszej współpracy z Bożą łaską jako tych, którzy są powołani do świętości. Otaczamy modlitwą księdza kardynała, naszych braci żyjących w Republice Środkowoafrykańskiej, a my wszyscy zjednoczeni w modlitwie i troszcząc się o to, by miłość panowała w naszych sercach, w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie, by ta miłość także otwarta była na wszystkich braci i siostry żyjących na całym świecie, a w tym roku w sposób szczególny tam, w Republice Środkowoafrykańskiej.
80% powierzchni Republiki Środkowoafrykańskiej jest opanowana przez rebeliantów. To miejsce wojny, wyzysku dzieci i biedy. To również miejsce prześladowań Kościoła. Mimo to misjonarze podejmują trud pasterzowania, troszcząc się o najuboższych. Pomóż przywrócić nadzieję. Wyślij SMS o treści RATUJE pod numerem 72405. Koszt SMS-a 2 zł plus VAT.
Nie traktują internetu i mediów społecznościowych jako źródła zagrożenia, ale raczej jako pomocne narzędzie do działania w dobrej sprawie. Grupa młodych ludzi właśnie dzięki mediom społecznościowym stworzyła miesięcznik Adeste. Na jego łamach poruszane są problemy dotyczące wiary, teologii, ale również tematy trudne dla współczesnego Kościoła. Z Bartłomiejem Wojnarowskim, redaktorem naczelnym Adeste, rozmawia Hubert Jach.
Ludzie mówią, że z Facebooka niewiele dobrego wynika, a wy jako stowarzyszenie i czasopismo zdaje się jesteście tego twierdzenia zaprzeczeniem.
No mam nadzieję, że tak. Czasopismo Adeste, następnie stowarzyszenie, które go prowadzi, jego historia właściwie rozpoczęła się od grup na Facebooku, gdzie młodzi ludzie dyskutowali na temat religijny, często nie zgadzali się, spierali się i w pewnym momencie w lecie 2017 roku ksiądz Dawid Tyborski i Donata Szewczak, założyciele pisma, stwierdzili, że być może coś więcej uda się z tego stworzyć. Najpierw padł pomysł na jakąś taką może amatorską stację radiową, ale później pomyśleliśmy, że brakuje właśnie takiego czasopisma skierowanego do młodych Kościoła. Początki były bardzo skromne, bo to był dwutygodnik, w którym poruszaliśmy różnego typu tematy, które też młodych interesują, jak Eucharystia, jak liturgia, jak kryzys także Kościoła. Później ten dwutygodnik właśnie przerodził się już w miesięcznik Adeste i od października 2017 roku udało nam się wydać już 30 kilka numerów naszego pisma i mam nadzieję, że będzie się dalej rozwijał tak, jak się dynamicznie rozwija.
Mamy przecież, nie wiem, niedzielę, gościa niedzielnego czy tygodnik powszechny, a nawet L'Osservatore Romano. To jest niewystarczająca ilość pism i tytułów na katolickim rynku medialnym.
To jest właśnie dobre pytanie, czy to jest niewystarczająca ilość. Myślę, że przede wszystkim nie chodzi tutaj o ilość, ale to pismo, tak jak wskazuje Inter Mirifica, czyli dekret o przekazywaniu myśli ludzkiej, soborowy dekret, który właśnie mówił o dziennikarstwie, mówił o przekazywaniu myśli, wskazywał, że grupy ludzi, grupy katolików mogą także oddolnie się zbierać właśnie, żeby uwydatniać tą myśl katolicką. My koncentrujemy się na ludziach młodych, którzy są obecni w internecie, którzy także chcą często odpocząć od polityki, od jakichś mocniejszych sporów i myślę, że też mogą w takim piśmie jak Adeste znaleźć swoje miejsce, dlatego że to też jest pismo tworzone przez ich rówieśników, przez ludzi młodych, przez ludzi, którzy też często doświadczają takich samych problemów jak oni. I mi się wydaje, że to jest właśnie największy plus tej inicjatywy. Przede wszystkim jej oddolność, a po drugie jej niezależność, ponieważ nie jesteśmy związani ani z jakąś potężną grupą medialną, ani nawet z żadną diecezją. To jest po prostu pomysł młodych katolików, którzy oczywiście jak najbardziej szanują naukę Kościoła i przede wszystkim chcą na nią stawiać, to mi się wydaje będzie odpowiedzią, że młodzi chcieli jakiegoś takiego swojego miejsca, które wyrazi ich nowe problemy, ich nowe potrzeby w taki sposób dynamiczny, a jednocześnie związany właśnie z szacunkiem, z respektem dla ludzi Kościoła. Myślę, że dla każdego coś dobrego, że te pisma, o których Pan wspomniał, poruszają problemy trochę innych grup i są przede wszystkim też głównie drukowane, tak? A tutaj mamy pismo, który jest czasopismem tylko internetowym, więc po prostu one trafiają do nieco innego grona odbiorców.
I też pismem chyba darmowym, to trzeba podkreślić.
Tak, oczywiście. To jest pismo darmowe, ale mi się wydaje, że nawet nie jest to jego największy atut, bo jest też darmowe przez to, że tworzymy non-profit, właśnie tworzymy w internecie, co też jest jego dużą specyfiką, ale przede wszystkim mamy taką intencję, żeby nie dzielić katolików. To znaczy nie jest to pismo na stopce określone jako konserwatywne, liberalne. Nie jest to pismo, które ma przekonać jakąś grupę do drugiej grupy. My po prostu ustalamy sobie granice, które sam Kościół ustala, to znaczy wskazuje je i w kredo, i w katechizmie Kościoła katolickiego, ale już wewnątrz tych granic zapraszamy młodych z różnych środowisk, różnego typu młodych, młodych związanych z tradycją, gdzieś młodych, którzy są bardziej w centrum Kościoła, którzy może troszkę inaczej podchodzą do różnych problemów i w ten sposób tworzy się taka piękna mozaika. I my spinamy tą mozaikę właśnie takimi ideami jak apolityczność, to znaczy wiele ludzi, którzy nas czytają, mówią, że adeste mogą znaleźć takie miejsce, w którym nie będą nawet troszkę podprogowo przekonywani do żadnej jakiejkolwiek opcji politycznej, nie będzie tu żadnych sugestii, nie będzie przepychanek politycznych, wskazywania, która opcja jest może bardziej święta, która jest może mniej święta. Tego w adeste po prostu nie robimy i myślę, że młodzi to też w jakiś sposób, nie tylko młodzi, ale też organizacje, z którymi współpracujemy, w jakiś sposób to dostrzegają.
Za każdym dziełem, za każdą inicjatywą stoją ludzie, a jacy ludzie tworzą adeste? Czy to są ludzie z wykształceniem teologicznym, czy to są po prostu tacy właśnie młodzi ludzie, którzy chcą publikować na tematy katolickie?
Myślę, że i tak, ponieważ staramy się mieć jakąś hierarchię w samej redakcji, staramy się, żeby to pismo miało jakieś dojrzałe ramy, także przede wszystkim mamy teologów, z którymi współpracujemy, którzy starają się, żeby nasze pismo nie odchodziło od tej ortodoksji, ale jeśli chodzi o redaktorów, to są ludzie bardzo różni. Niektórzy z nich, tak jak pan wskazał, oczywiście mają wykształcenie teologiczne, a niektórzy ludzie tego wykształcenia nie mają, ale to, co mi się wydaje, co ich łączy wszystkich, jest to, że oni są zaangażowani, zatroskani o Kościół, chociaż oni stoją też często po różnych stronach niektórych sporów, ale to są też ludzie, którzy są szczerze, bardzo szczerze zaangażowani w ten Kościół, też często się martwią o jego kondycję, o jego losy. To można też wyczytać właśnie z samych artykułów. Już tak personalnie, jeśli chodzi o naszych redaktorów, to widać po tych tekstach, że ich zainteresowania są bardzo różne. Między innymi nie boimy się poruszać takich bolesnych tematów jak pedofilia, na przykład nasz cykl tekstów o historii walki z pedofilią w Kościele Olgi Wachowiec. Piszemy także o kulturze. Mamy tutaj grupę redaktorów, która zajmuje się na przykład popkulturą, zajmuje się recenzowaniem filmów, książek. Mamy także osoby, które czują się stricte dobrze w samej teologii czy w historii Kościoła, więc to jest, myślę, że taka dobra mozaika, w jaki sposób spinamy tą troską o Kościół. Ja też jako redaktor naczelny chcę dbać i powinienem dbać o to, żeby to nie było miejsce wrażeń jakichś swoich żądań wobec Kościoła, jakiegoś swojego leczenia swojego ego, tylko właśnie jest to grupa ludzi, którzy ten Kościół bystro obserwują, którzy często są w niego zaangażowani troszkę bardziej niż, tak w cudzysłowie, standardowi katolicy, ale jednocześnie nie szufladkujemy redaktorów względem ich zainteresowań, czy na przykład tego, do jakiej grupy duszpasterskiej należą, bo to też nie jest ideą adeste.
Z tego, co pan mówi, mocno nastawiacie się na wyjście do ludzi, przede wszystkim do młodych ludzi, co znajduje swoje odzwierciedlenie w samej nazwie adeste.
Dokładnie, nazwa adeste, właściwie moglibyśmy też od tego zacząć, to jest przybądźcie, przybywajcie. Część osób może to łacińskie słowo kojarzyć z kolęda adeste fideles, przybądźcie wierni. Ono zostało wybrane, a jakże w internetowej sądzie i pomysłodawcą tej nazwy jest pan Jakub Śmietana. I właściwie od momentu przeobrażenia się dwutygodnika, który był taką formą testową naszego tworzenia już właśnie w miesięcznik, to mamy tu właśnie nazwę miesięcznik adeste. Co to oznacza dla nas? Przede wszystkim to, żeby łączyć dynamizm, łączyć zaangażowanie z taką ortodoksją. Nie boimy się trudnych tematów. Nie boimy się też mocno różnego spojrzenia na pewne bolesne kwestie w Kościele. I to nie jest tak, że warunkujemy czyjeś pisanie od tego, jakie ma spojrzenie na bardzo szczegółowe kwestie. Chcemy w ten sposób pokazać, że Kościół jest różny, Kościół jest dynamiczny, ale Kościół jest właśnie spina się tą klamrą miłości do Jezusa Chrystusa. I myślę, że tym ludziom przede wszystkim właśnie zależy na Kościele i to adeste, czyli przebywajcie, ten dynamizm łączy się z taką ideą, żebyśmy jednak nie wychodzili poza ramy takiej ostatecznej zdrowej ortodoksji, nie wychodzili poza ramy dogmatów, bo to też nie jest nasza rola. Naszą rolą jest oczywiście wzniecanie dyskusji, naszą rolą jest pytanie, ale tutaj nie chodzi o podważanie fundamentów czegokolwiek, tylko właśnie często chodzi o takie spojrzenie zatroskania tych młodych, którzy też często widzą Kościół z różnych stron. To też jest dla mnie jako redaktora naczelnego bardzo ciekawe, bo też często patrząc na ich wnioski, czy patrząc na ich życie, ja widzę, że Kościół dzięki takim młodym niesamowicie wiele energii i wiele pomysłów zyskuje.
Miesięczny Adeste dostępny jest za darmo na stronie internetowej www.adeste.org. Dlaczego brak oliwy do latarni w biblijnej przypowieści o pannach roztropnych, nieroztropnych zamknął tym drugim drzwi na ucztę? I czy panny roztropne okazały się być nieżyczliwe, nie pożyczając swojego zarzewia? Tłumaczy ksiądz Maciej Sarbinawski.
Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, witam Was na kolejnym naszym spotkaniu z Ewangelią, czyli Słowem żywym i Słowem życia, które ma moc przemieniać naszą codzienność. A treść dzisiejszej Ewangelii, jestem przekonany, że bardzo dobrze znamy. Jest to przypowieść o 10 pannach. I ta dzisiejsza Ewangelia kończy się takim trudnym wyzwaniem. Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. I czytając tę Ewangelię możemy przestraszyć się, bo jakże ten miłosierny Jezus mówi tak niemiłosierną przypowieść? Czy On chce naprawdę nas przestraszyć? Oczywiście, że nie. To jaki On właściwie jest? Kolejne pytanie, które być może nasuwa się po przeczytaniu dzisiejszej Ewangelii. Jak dobrze zrozumieć tę przypowieść? Na pewno przestraszenie, sparaliżowanie lękiem to nie cel Słowa Bożego. Pamiętamy być może, jak w innym miejscu czytamy w Słowie Bożym, abyśmy z drżeniem, bojaźnią, ale nie z przerażeniem i takim paraliżem zabiegali o nasze zbawienie. Pan chce obudzić w nas odpowiedzialność za chwilę obecną, właśnie tę jedyną, która nam jest dana, a w której opowiadamy się za życiem wiecznym lub też potępieniem. Bo zobaczmy, wieczne zbawienie lub potępienie zależy wyłącznie od tego, co robimy z naszą wolnością tu i teraz. Ta dzisiejsza Ewangelia, groźny opis odrzucenia głupich panien, ma posłużyć wyrwaniu nas z pewnej bezmyślności albo też bezczynności i ma pomóc nam uaktywnić naszą wolność, zaprosić do żywej relacji z Jezusem, ale relacji opartej o miłość, a nie tylko to, co jest widoczne dla oczu. Bowiem zobaczmy, wszystkie panny miały lampy, ale oliwę już tylko połowa. Oliwy nie widać od razu gołym okiem, a to przecież był ten warunek, dzięki któremu te 5 weszło na ucztę. Przypowieść, zobaczmy, jest wciąż aktualna, mimo że została opowiedziana 2000 lat temu. I przypatrzmy się pannom. Wszystkie panny mają trudność zniesienia ciemności nocy. Widzimy bowiem, że wszystkie zasypiają, a przecież wszystkie miały czuwać. W pewnym momencie słyszą to wezwanie, oblubieniec nadchodzi, budzą się i widzimy teraz różnicę. 5 panien ma oliwę, a drugie widzą, że tej oliwy im nie starczy i znajdują się już w pewnym zakłopotaniu. Dostrzeżmy również ciemność, bowiem ciemność nocy to tło akcji. Ta ciemność jest przerażająca, ona zakrywa wszystko. Drodzy radiosłuchacze, jeżeli idziemy drogą wiary, to również ona i nas dotknie. I w takiej ciemności nie widać nawet Boga, można utracić sens życia. I spójrzmy teraz w nasze serca. Czego doświadczamy? Światłości czy ciemności? Albo na ile nasze życie jest oświetlone blaskiem zmartwychwstałego Pana, a ile jest zakamarków ciemności? Czasami wydaje się, że ta ciemność przykrywa całe chrześcijaństwo, że krzyczy przegraliście. I wydaje się również, że ta ciemność krzyczy to jest mój czas i moje zwycięstwo. Zobaczmy, jak dużo tej ciemności jest dzisiaj wokół nas. Jak gwałtowne okrzyki przeszywają jej ciszę. Idźmy dalej. Widzimy również, jak ewangelista zanotowuje, że o północy rozlega się wołanie. Północ to środek nocy, środek ciemności, ale jest tam ten okrzyk, oblubieniec nadchodzi. Wiemy już, że panny wstają i widzą swoje lampy, te, które są przyszykowane, gotowe wykroczyć dalej, mają oliwę, wchodzą za oblubieńcem do jakiejś komnaty, te drugie nie mają oliwy, pozostają na zewnątrz i za chwilę usłyszą to wołanie: nie znam was. Rozstrzygnięcie bardzo drastyczne, ale które dotyczy nie tylko poszczególnej osoby, ale ono również będzie dotyczyło całego świata. W największej ciemności sprawdzana jest wierność, możemy już teraz powiedzieć. Nie wówczas, kiedy wszystko jest jasne, kiedy wszystko idzie po naszej myśli. I to, co rozstrzyga na korzyść naszą lub przeciwko nam, to oliwa. Jedni będą doświadczać radości, a inni trwogę. Widzimy tutaj podział świata. I do tej Ewangelii, do rozważania dzisiejszego Słowa Bożego, powrócimy po chwili muzycznej przerwy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie znam was, czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy oblubieniec nadejdzie. Czuwajcie, nic więcej wam nie powiem. Panie, ale kiedy ty naprawdę nadejdziesz? Daj nam jakąś podpowiedź. Dzisiejsza Ewangelia daje nam jeszcze jedną wskazówkę. Ciemność. Kiedy będzie ogromna ciemność, to Pan mówi, to ja będę coraz bliżej. I co my mamy robić? Możemy dalej pytać Pana naszego. Czuwać i walczyć z ciemnością. I daję wam narzędzie do tej walki. Walki z ciemnością, która czasami jest przerażającą, przeszywającą wszystko, sprawiającą, że nikogo i niczego nie widać. Tym narzędziem jest oliwa. I drodzy radni słuchacze, poszukajmy odpowiedzi, czym jest owa lampa i oliwa. W psalmie 119 czytamy: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp. Konkretna podpowiedź. Słowo Boże ma być światłością. Ale żeby słowo oświetlało nasze życie, to potrzebujemy czasu, aby się z nim zaprzyjaźnić, aby wejść w relację intymnej bliskości. Jeśli nie, to będę kroczyć w ciemności, ponieważ słowo nie będzie dla mnie wskazówką. Mam czas, który jeszcze jest mi dany przez Boga i Pana, aby zaprzyjaźniać się ze Słowem Bożym, by każdego dnia znaleźć kilka chwil na słowo życia i zapytać: Panie, czego ode mnie dzisiaj pragniesz? Również w Księdze Przysłów w 6 rozdziale czytamy: bo lampą jest nakaz, a światłem prawo, drogą do życia upomnienie nagana. Oczywiście Słowo Boże jest lampą, ale Słowo Boże traktowane poważnie. Biblia nie jest bowiem kuponem totolotka, nie możemy pewnych stron wybrać, a inne odrzucić. Tak, chrześcijaństwo jest wymagające. Jezus jest wymagającym przyjacielem, dlatego prawdziwym przyjacielem. A wróg będzie nam mówić: róbcie co chcecie, mi na waszym życiu nie zależy. Dalej czytamy w Księdze Przysłów, że lampą pańską jest duch człowieka. On głębie wnętrza przenika. Czyli duch, który jest rozpalany Bożą obecnością. I możemy sobie w tym momencie postawić kolejne pytanie, czyli co jest lampą, co jest tą oliwą, a mianowicie wszystko razem wzięte. Słowo Boże, modlitwa, Eucharystia, pojednanie. Jeśli żyjemy Eucharystią, pojednaniem, to idziemy w światłości i jesteśmy gorliwi. Być może równie zasłużymy na takie określenie ze strony Jezusa, na jakie zasłużył Jan Chrzciciel. Jezus mówi, że on był lampą, a ja światłem. A dlaczego mądre panny były tak nierzeczliwe? Być może to jeszcze jedno pytanie, które nurtuje nasze serca. Przecież postąpiły wbrew nauczaniu Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli już wiemy, że oliwa to gorliwość, to czy mogę moją gorliwość użyczyć komuś innemu? Czy moim czasem spędzonym sam na sam z Bogiem mogę dzielić się z innymi? Oczywiście, że nie. Ja mogę się wstawiać za innymi ludźmi, mogę obiecać im moją modlitwę, ale ja, w cudzysłowie, nie odrobię ich zadania domowego. przez słabą analogię, sportowiec nie może użyczyć swojej formy komuś innemu. Ta forma jest owocem jego trudu, wysiłku. To konsekwencja spędzonych wielu godzin na siłowni i bieżni. I to owoc również jego życia pełnego wyrzeczeń, ascezy. Dlatego tak te pięć roztopnych panien zachowuje się względem tych innych. Nie znam was, ale panie, jak nas nie znasz? Przecież mamy lampy. Nie znam was, panie, ale jak to jest możliwe? Jestem ochrzczony, jest adnotacja być może o moim sakramencie małżeństwa, kapłaństwa, ale mogę usłyszeć słowo nie znam was, czyli nie jesteście w intymnej relacji miłości ze mną. Bo tutaj o miłość chodzi. Na zewnątrz możemy czynić wiele też rzeczy, ale sercem być daleko od naszego Boga i Pana. Czy znamy osobiście Boga? Bo właśnie od tego osobistego spotkania z Panem zaczyna się chrześcijaństwo. Od tej intymnej relacji zaczyna się nasze kroczenie za Panem. A jeżeli takiego doświadczenia nie mamy, to pozostaje nam dzisiaj jedno. Upaść na kolana i powiedzieć, Panie, chcę Cię kochać. Chcę, abyś był miłością mojego życia. Dodaj mi siły. Daj mi siłę na przemianę mojego życia, abym kiedyś na końcu mojej ziemskiej pielgrzymki mógł usłyszeć, wejdźcie na ucztę. Oto otwieram Wam bramę do wiecznej radości, bo widzę nie tylko Wasze lampy, ale również oliwę, którą te lampy są wypełnione. Tego sobie Wam bardzo życzę i pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie.
Jak mówił list do wędrowca w Małym Księciu, dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Okazuje się, że oliwa z przypowieści jest tą właśnie niewidoczną miłością. Dobrej niedzieli życzą Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.